Prolog. Rejwan wykryła zmianę przed innymi. Z początku było to raczej instynktowne uczucie niż wiedza. Dopiero potem zauważyła, że w powietrzu pojawiła się pewna chropowatość, a zapach jest przytępiony. Patrząc na nierówne ściany tunelu, dostrzegła ślady sypkiej substancji pokrywającej jedną stronę każdej wypukłości i każdego wgłębienia. Całkiem jakby wiatr przywiał pył z ciemności przed nimi. Dreszcz przebiegł jej po plecach, gdy pomyślała, co to może oznaczać. Milczała jednak. Mogła się mylić, a przecież wszyscy byli jeszcze głęboko wstrząśnięci porażką. Wszyscy starali się pogodzić ze śmiercią krewnych, przyjaciół i towarzyszy, których ciała pozostały za nimi, pochowane w żyznej ziemi nieprzyjaciela. Nie potrzebowali dodatkowych powodów do zmartwień. Ale nawet gdyby nie wracali do domu w najgorszym z możliwych nastrojów, i tak by się nie odezwała. Łatwo było urazić mężczyzn z jej grupy. Podobnie jak ona, chowali w sobie żal, że nie mieli wystarczających talentów, by zostać sługami bogów. Dlatego pielęgnowali jedyne pozostałe im źródło poczucia wyższości. Byli inteligentniejsi niż przeciętni ludzie, byli myślicielami. Od zwyczajnie wykształconych odróżniała ich zdolność obliczania, wymyślania, filozofii i rozumowania, a to powodowało, że gwałtownie ze sobą współzawodniczyli. Dawno temu stworzyli wewnętrzną hierarchię. Starsi mieli pierwszeństwo przed młodszymi. Słowo mężczyzny znaczyło więcej niż kobiety. To oczywiście śmieszne. Rejwan zaobserwowała, że ich umysły stają się z wiekiem nieelastyczne i powolne, tak jak ciała, w których spoczywały. To, że wśród myślicieli jest więcej mężczyzn niż kobiet, nie oznacza przecież, że mężczyźni są mądrzejsi. Rejwan lubiła dowodzić tej tezy, ale w tej chwili pora nie była odpowiednia. No i mogę się mylić. Zapach kurzu był teraz silniejszy. Na bogów. Mam nadzieję, że się mylę. Nagle przypomniała sobie, że głosy potrafią czytać w myślach. Obejrzała się przez ramię i poczuła się przez chwilę zdezorientowana. Spodziewała się zobaczyć tam Quara. Zamiast niego za myślicielami szła wysoka, elegancka kobieta i Imendja, drugi głos bogów. Rejwan posmutniała, gdy przypomniała sobie, dlaczego teraz ona prowadzi armię. Quar był martwy, zabity przez pogańskich cyrklian. Imendja podniosła wzrok i skinęła na Rejwan. Dziewczynie zamarło serce. Nigdy nie rozmawiała z głosami, mimo że była częścią zespołu myślicieli, którzy wytyczyli trasę przez góry. Grauer, przywódca grupy, do rozmów z głosami wyznaczył siebie. Zatrzymała się. Rzut oka na mężczyzn przed nią zdradził, że nie zauważyli tego wezwania ani faktu, że zostaje z tyłu. A już z pewnością nie dostrzegł tego Grauer, który całą uwagę poświęcał swoim mapom. Kiedy Imendja do niej dotarła, Rejwan znów ruszyła naprzód, o krok za głosem. Jak mogę ci służyć, świątobliwa? Imendja wciąż marszczyła czoło, spoglądając na myślicieli. Czego się obawiasz? Zapytała cicho. Rejwan przygryzła wargę. To prawdopodobnie podziemny obłęd, ciemność niepokojąca mój umysł, odpowiedziała pospiesznie. Ale podczas naszej poprzedniej wędrówki powietrze nigdy nie było tak zanieczyszczone i nie było tyle pyłu na ścianach. Układ wyraźnie sugeruje szybki ruch powietrza gdzieś od przodu. Przychodzi mi do głowy kilka powodów. Obawiasz się, że nastąpił zawał, stwierdziła Imendja. Tak, Rejwan kiwnęła głową. I dalsza niestabilność. Naturalna czy nie? Pytanie Imendji i to, co sugerowało, sprawiło, że Rejwan znieruchomiała, zszokowana i przerażona. Nie wiem, kto mógłby to zrobić i po co? Drugi głos zmarszczyła czoło. Otrzymałam właśnie raporty, że kiedy tylko do Senończyków dotarły wieści o porażce, zaczęli sprawiać kłopoty naszym ludziom. A może to miejscowi wieśniacy szukają zemsty? Rejwan odwróciła wzrok. Przypomniały jej się worny z pyskami ociekającymi krwią po ostatniej myśliwskiej wyprawie, w nocy, zanim wkroczyli do tuneli. Dobre stosunki z okolicznymi wioskami nie były dla armii istotne, nie wtedy, kiedy zwycięstwo było tak pewne. I przecież nie mieliśmy wracać tą drogą. Mieliśmy przepędzić pogan z Itchani Północnej, przejąć władzę dla bogów i potem wrócić do domu przez przełęcz. I Mędzia westchnęła. Wróć do swojej grupy, ale nic nie mów. Poradzimy sobie z przeszkodami, kiedy już się pojawią. Rejwan udała się na swoje miejsce na końcu grupy myślicieli. Pamiętając, że i Mędzia może czytać jej w myślach, czujnie wypatrywała oznak zaburzeń. Nie musiała na nie długo czekać. Zabawnie było patrzeć, jak inni myśliciele zwolna uświadamiają sobie znaczenie wciąż rosnącej ilości gruzu w tunelu. Pierwszą przeszkodą, na którą się natknęli, była niewielka część zawalonego stropu. Nie zasypał całego tunelu, więc wystarczyło wspiąć się na zwał odłamków, by iść dalej. Potem przeszkody zaczęły się piętrzyć i były trudniejsze do pokonania. I Mędzia wykorzystywała magię, by ostrożnie odtoczyć jakiś głaz czy przesunąć kopiec ziemi. Nikt nie sugerował żadnej przyczyny tych zaburzeń. Wszyscy zachowywali przezorne milczenie. Tunel dotarł do jednej z wielkich naturalnych grot, często spotykanych w kopalniach. Rejwan popatrzyła w pustkę. Tam, gdzie powinna być tylko czerń, pojawiły się blade kształty, słabo oświetlone lampami myślicieli. I Mędzia wystąpiła naprzód. Gdy wkroczyła do groty, uniosła swoje magiczne światło, które rozbłysło jaśniej i ukazało ścianę skał. Myśliciele patrzyli na to z przestrachem. Tutaj także zawalił się strop, ale nie było sposobu na obejście osypiska. Gruz wypełniał całą grotę. Rejwan wpatrywała się w stos kamieni. Niektóre z głazów były ogromne. Gdyby człowiek znalazł się pod czymś takim, wątpiła, czy zdołałby zrozumieć, co się stało. Huk i plask. Lepsze niż pchnięcie w brzuch, a potem długa i bolesna agonia, pomyślała. Choć mam wrażenie, że nagła śmierć coś człowiekowi odbiera. Przecież to doświadczenie jedyne w życiu. Umiera się tylko raz. Chciałabym wiedzieć, co się ze mną dzieje, nawet jeśli oznaczałoby to odczuwanie bólu i strachu. Jej uwagę zwróciły słowa Grauera. To nie powinno się zdarzyć, wykrzyknął, a jego głos odbił się echem w zmniejszonej grocie. Sprawdziliśmy wszystko. Ta jaskinia była stabilna. Nie mów tak głośno, warknęła i Mędzia. Podskoczył i spuścił wzrok. Wybacz mi, świątobliwa. Znajdź nam inne wyjście. Tak, świątobliwa. Wzrokiem wezwał do siebie swych faworytów spośród myślicieli. Zebrali się w krąg wokół niego. Przez chwilę mruczeli coś między sobą, a potem rozdzielili się i przepuścili go. Proszę za mną, świątobliwa, rzekł pokornie. I Mędzia skinęła na pozostałych myślicieli, wskazując, że powinni ruszyć za nim. Gdy armia zawróciła, w tunelu zrobiło się ciasno. Czuć było stęchliznę, mimo wysiłku sług, by ściągać świeże powietrze przez tunele i szczeliny w masywie gór nad nimi. Słudzy, żołnierze i niewolnicy, wszyscy milczeli zaniepokojeni. Pod ziemią trudno było ocenić upływ czasu. Te miesiące, które Rejwan tu spędziła, pomagając myślicielom kreślić mapy kopalni, naturalnych systemów jaskiń i górskich szlaków, dały jej umiejętność wyczuwania czasu. Minęła prawie godzina, zanim Grauer dotarł do bocznego tunelu, którego szukał. Niemal skoczył w tę nową trasę, chcąc jak najszybciej udowodnić swoją wartość. Tędy, powiedział, raz po raz spoglądając to na mapę, to na otaczające go ściany. Tym tunelem. Myśliciele pospieszyli za nim, kiedy skręcił za róg. A potem długi marsz. Nastąpiła chwila milczenia, a następnie głośny wrzask, który cichł szybko w oddali. Myśliciele minęli zakręt i zatrzymali się, blokując tunel. Rejwan wyjrzała zza ich ramion i zobaczyła nierówny otwór w podłożu. Co się stało? Myśliciele rozstąpili się, aby przepuścić Imendzę. Ostrożnie, świątobliwa, odezwał się któryś cicho. Jej twarz złagodniała lekko. Skinęła mu głową w podziękowaniu, a potem przeszła wolno do przodu. Musi już wiedzieć, co się stało z Grauerem, uświadomiła sobie Rejwan. Na pewno czytała jego myśli, kiedy spadał. Imendzę przykucnęła i dotknęła krawędzi otworu. Odłupała kawałek i wstała. Glina, oznajmiła, pokazując odłamek myślicielom. Uformowana ludzkimi rękami i wzmocniona słomą. Mamy tu sabotażystę, zakładającego pułapki. Biali złamali porozumienie, syknął jeden z myślicieli. Nie chcą pozwolić, abyśmy wrócili do domu. To pułapka, wykrzyknął inny. Kłamali o pułapkach na przełęczy po to, żebyśmy wybrali tę drogę. Jeśli tu nas pozabijają, nikt się nie dowie, że nas zdradzili. Wątpię, czy to ich dzieło, odparła Imendzę, spoglądając poza skalne ściany wokół. Glina jest sucha. Ktokolwiek to zrobił, działo się to wiele dni temu. Nie słyszę niczego oprócz dalekich myśli pasterzy goftów. Wybierzcie innego prowadzącego. Ruszamy dalej, ale ostrożnie. Myśliciele zawahali się, wymieniając niepewne spojrzenia. Imendzę patrzyła na nich kolejno, a na jej twarzy pojawił się gniew. Dlaczego nie zrobiliście kopii? Mapy. Rejwan odwróciła wzrok, próbując stłumić zniechęcenie. Przepadły razem z Grauerem. To typowe dla niego, że nie przygotował kopii dla innych. I co teraz zrobimy? Poczuła chwilowy lęk, który jednak szybko minął. Większość szerokich tuneli w kopalniach prowadziła do głównego wejścia. W końcu celem dawnych górników nie było stworzenie labiryntu. Te mniejsze tunele, biegnące wzdłuż żył minerałów i naturalnego systemu jaskiń, były mniej przewidywalne. Ale dopóki armia trzymała się od nich z daleka, musieli w końcu znaleźć wyjście. Jeden z grupy wystąpił naprzód. Powinno nam się udać wyznaczyć drogę z pamięci. W zeszłym roku wszyscy spędziliśmy tutaj sporo czasu. Imendzę kiwnęła głową. W takim razie skupcie się na pamiętaniu. Poślę przodem kilkoro sług, by uważali na pułapki. Choć wszyscy myśliciele pokiwali z wdzięcznością głowami, w ich zachowaniu Rejwan dostrzegła oznaki niechęci. Nie byli ani tak głupi, ani tak dumni, by zrezygnować z magicznej pomocy. Na pewno rozumieli też, że na tamtych spadnie część winy, gdyby zdarzyło się coś niedobrego. Mimo to dwaj słudzy, którzy wystąpili naprzód, zostali zignorowani. Hite zgłosił się do prowadzenia grupy i nikt mu się nie sprzeciwił. Zbadano otwór i stwierdzono, że jest to szczelina w podłożu, stropie i ścianach, jednak na tyle wąska, że można przez nią przeskoczyć. Przyniesiono lektykę, by użyć jej jako pomostu. Ładunek rozdzielono między i tak już obciążonych niewolników. Myśliciele przeszli przez szczelinę, a za nimi ruszyła armia. Rejwan domyślała się, że nie tylko na nią źle wpływa to powolne tempo. Byli już tak blisko końca tej drogi przez góry. Po chanijskiej stronie kopalnie były mniejsze i doprowadziły ich do niedostępnej kotliny, wykorzystywanej przez pasterzy goftów. Dłuższa droga przez wielkie, naturalne groty pozwoliła uniknąć wspinaczki na strome grzbiety. Stamtąd podróżowali przez cały dzień po wąskich górskich ścieżkach. Kiedy mijali tę część szlaku w drodze na miejsce bitwy, wędrowali w nocy, żeby nie odkryli ich latający szpiedzy nieprzyjaciela. Teraz musieli tylko znaleźć drogę przez kopalnię po sennońskiej stronie gór i... I co? Skończą się nasze kłopoty? Rejwan westchnęła. Kto wie, co nas czeka w Sennonie? Czy cesarz wyśle armię, żeby z nami skończyła? Czy w ogóle będzie musiał? Mamy niewiele zapasów, a musimy jeszcze przekroczyć sennońską pustynię. Jeszcze nigdy nie czuła się tak daleko od domu. Przez chwilę zatonęła we wspomnieniach z dzieciństwa. Siedziała w kuźni ojca i pomagała braciom budować różne rzeczy. Przeskoczyła krótki okres, gdy czuła się zraniona i zdradzona, po tym jak rodzice oddali ją sługom, i przypomniała sobie radość, gdy nauczyła się czytać i pisać i przeczytała wszystkie książki z klasztornej biblioteki, zanim jeszcze skończyła 10 lat. Naprawiała też wszystko, od wodociągów po szaty. Wynalazła maszynę do skrobania skóry i przepis na konserwę z Drimmy, dzięki której sanktuarium zarobiło więcej pieniędzy niż na wszystkich innych produktach klasztoru razem wziętych. Rejwan potknęła się o coś i o mało nie straciła równowagi. Uniosła głowę i ze zdziwieniem zauważyła, że grunt przed nimi był nierówny. Hite doprowadził ich do naturalnych korytarzy. Spojrzała na nowego przywódcę myślicieli i dostrzegła ostrożną pewność jego ruchów. Mam nadzieję, że wie, co robi. Zachowuje się, jakby wiedział. Wiele bym dała za umiejętność czytania w myślach, jaką mają głosy. Przypomniała sobie i mędrze i zawstydziła się trochę. Zamiast zachować czujność i być użyteczną, zatonęła we wspomnieniach. Od tej chwili będzie skupiona. W przeciwieństwie do prostych i szerokich tuneli w górach, te były wąskie i kręte. Wiły się nie tylko w prawo i w lewo, ale także wznosiły się w górę i opadały w dół, często stromo. Było coraz bardziej wilgotno i duszno. I mędrza kilka razy nakazała postoje, by słudzy zdążyli wciągnąć w te głębiny powietrze. A potem nagle ściany tunelu rozstąpiły się, a światło i mędrzi ukazało ogromną jaskinię. Rejban nabrała tchu. Wokół wyrastały fantastyczne blade kolumny, niektóre wąskie jak palce, inne grube jak pradawne drzewa Dekkaru. Jedne łączyły się ze sobą, tworząc zasłony, inne leżały połamane, a na ich kikutach pojawiły się podobne do grzybów czuby. Wszystko lśniło od wilgoci. Spoglądając przez ramię, Rejwan zobaczyła, że i mędrza się uśmiecha. Drugi głos wyminęła myślicieli i weszła do jaskini, spoglądając na niezwykłe formacje skalne. Odpoczniemy tu przez chwilę, oznajmiła. Jej uśmiech zniknął, gdy spojrzała znacząco na myślicieli. Potem odwróciła się i wprowadziła armię w tę ogromną, pustą przestrzeń. Rejwan zerknęła na Hita i przyczyna znaczącego wzroku i mędrzi stała się oczywista. Z niepokojem marszczył czoło. Myśliciele odsunęli się od wkraczających do jaskini ludzi i zaczęli rozmawiać przyciszonymi głosami. Podeszła bliżej i usłyszała dość, by potwierdzić swe podejrzenia. Hita nie wiedział, gdzie się znaleźli. Zamierzał unikać pułapek, wkraczając do naturalnych tuneli, gdzie wszelkie dzieła sabotażysty byłyby lepiej widoczne, ale tunele nie połączyły się z wykutymi przez ludzi, jak na to liczył. Bał się, że zgubili drogę. Rejwan westchnęła i odeszła. Gdyby usłyszała o wiele więcej, mogłaby powiedzieć coś, czego by potem żałowała. Idąc ścieżką między formacjami skał, odkryła, że jaskinia jest nawet większa niż się z początku wydawało. Głosy żołnierzy ucichły, kiedy szła między kolumnami, wspinała się na nierówności i brnęła przez kałuże. Światło i mędrzi sprawiało, że wszystko było albo jasne, albo pogrążone w czarnym cieniu. W którymś miejscu teren się rozszerzał, a kałuże tworzyły zakrzywione tarasy. Rejwan zauważyła otwory, które mogły być ujściami tuneli. Kiedy badała jeden z nich, jakiś niski, cichy, pozbawiony słów dźwięk nadpłynął gdzieś z tyłu. Zamarła, a potem rozejrzała się niepewna, czy ktoś za nią nie idzie. Dźwięk stał się głośniejszy, bardziej naglący, zmienił się w gniewny skowyt. Czy to ktoś, kto zastawiał pułapki? Jakiś miejscowy, który postanowił się zemścić? Nie mógł zaatakować armii, ale nie bał się wymierzyć sprawiedliwości pojedynczej osobie. Poczuła, że oddycha ciężko ze strachu. Rozpaczliwie żałowała, że zostawiła armię za sobą, a jej magiczne talenty są tak słabe, że ledwo potrafi stworzyć jedną maleńką, żałosną iskierkę. Gdyby jednak ktoś podążał za nią ze złymi zamiarami, to nie zdradzałby swojej obecności tym głośnym jęczeniem. Z wysiłkiem uspokoiła oddech. Jeśli to nie głos człowieka, to co takiego? Gdy nadeszła odpowiedź, parsknęła śmiechem z własnej głupoty. To wiatr. Wibruje w tunelach jak oddech w krtani. Teraz, kiedy zaczęła na to zwracać uwagę, wykryła ruch powietrza. Schyliła się, zmoczyła dłonie w kałuży, a potem ruszyła w stronę źródła dźwięku, wyciągając ręce przed siebie. Powiew chłodził mokrą skórę, doprowadzając ją do dużego otworu z boku jaskini, gdzie stał się silniejszym prądem powietrza. Uśmiechając się do siebie, ruszyła z powrotem w stronę wojska. Ze zdziwieniem odkryła, że odeszła bardzo daleko. Zanim dotarła do grupy żołnierzy, wszystkie 5 kolumn wojska było już na miejscu, tłocząc się wokół formacji skalnych. Coś jednak się nie zgadzało. Zamiast zachwytu i zdumienia ich twarze były pełne lęku. Jak na takie duże zgromadzenie ludzi zachowywali się zbyt cicho. Czyżby myśliciele zdradzili, jaka jest sytuacja? A może głosy postanowiły przekazać żołnierzom, że się zgubili? Kiedy Rejwan podeszła bliżej, zauważyła, że wszystkie 4 głosy stoją na półce skalnej. Wydawały się spokojne i pewne, jak zawsze. I Imendža spojrzała w dół. Prosto w oczy Rejwan. A potem jęczący dźwięk rozległ się znowu. Tutaj był słabszy i trudniej było rozpoznać w nim wiatr. Rejwan usłyszała syki i ciche modlitwy od strony żołnierzy i zrozumiała, co ich tak bardzo przestraszyło. A równocześnie zauważyła, że Imendža z rozbawieniem zaciska wargi. To Agen, potwór, zawołał ktoś. Rejwan zakryła usta, by ukryć śmiech i spostrzegła, że inni myśliciele też się uśmiechają. Jednak pozostała część armii wydawała się wierzyć w te teorie. Mężczyźni i kobiety zbili się w ciasne grupki, a niektórzy płakali ze strachu. Pożre nas! Weszliśmy do jego legowiska! Westchnęła. Wszyscy znali legendę o Agenie, ogromnej bestii, która podobno żyła pod tymi górami, i pożerała każdego, kto był tak głupi, by wkroczyć do kopalni. W starszych korytarzach zachowały się nawet rysunki przedstawiające potwora i małe ołtarzyki ofiarne, jak gdyby coś tak ogromnego mogło się zadowolić ofiarą, która zmieści się w tak małej przestrzeni. Albo w ogóle potrafiło przetrwać. Żadne stworzenie tak ogromne jak ten Agen nie mogłoby przeżyć, mając do dyspozycji tylko rzadkich, głupich badaczy. Jeśli jednak żyło, musiało być o wiele mniejsze, niż głosiły legendy. Poddani bogów! W jaskini rozległ się głos Imendži, a jej słowa odbiły się echem w oddali, jakby ścigając te jęki. Nie lękajcie się! Nie wyczuwam tu żadnych umysłów innych niż nasze. Ten dźwięk to tylko wiatr. Pędzi przez te jaskinie niczym oddech przez krtań, choć nie jest tak melodyjny, dodała z uśmiechem. Nie ma tu żadnego potwora, jest tylko nasza wyobraźnia. Pomyślcie zatem lepiej o świeżym powietrzu, które ten wiatr nam przynosi. Odpoczywajcie i podziwiajcie otaczające was cuda. Żołnierze ucichli, a teraz Rejwan usłyszała, jak niektórzy naśladują ten hałas i drwią z tych, którzy głośno mówili o swoich lękach. Do Rejwan podszedł sługa. Myślicielka Rejwan, drugi głos chce z tobą rozmawiać, rzekł. Rejwan poczuła, że zamiera jej serce. Podążyła za mężczyzną. Kiedy dotarła do głosów, spojrzały na nią z zaciekawieniem. Myślicielko Rejwan, odezwała się Imendža. Czy odkryłaś drogę na zewnątrz? Możliwe. Znalazłam tunel, przez który wieje wiatr. Ten wiatr może dochodzić z zewnątrz, ale nie dowiemy się, czy ten tunel da się pokonać, dopóki tego nie sprawdzimy. A zatem sprawdź to, poleciła Imendža. Weź ze sobą dwójkę sług. Dostarczą ci światło i zawiadomią mnie, gdyby tunel okazał się użyteczny. Tak uczynię, świątobliwa, odparła Rejwan. Wykreśliła na piersi symbol bogów, a potem odeszła. Para sług, mężczyzna i kobieta, wyszła jej na spotkanie. Skinęła im uprzejmie głową, a potem poprowadziła w głąb jaskini. Bez trudu znalazła tunel i wkroczyła do środka. Podłoże było nierówne i miejscami musieli się wspinać po stromych podejściach. Jęki narastały. Czuła wibrujący dźwięk. Słudzy pachnieli potem, choć wiatr był chłodny, ale nie wspomnieli o tym, że się boją. Ich magiczne światła były trochę zbyt jaskrawe, jednak Rejwan się nie skarżyła. Kiedy dźwięk był już ogłuszający, z rozczarowaniem odkryła, że tunel przed nią się zwęża. Poczekała, aż wiatr nieco osłabnie, a potem przesunęła się bokiem przez szczelinę. Słudzy przystanęli niepewnie. Szczelina była coraz ciaśniejsza i Rejwan czuła ucisk skały na plecach i piersi. Przed nią korytarz zakręcał w ciemność. — Możecie dać trochę światła dalej? — zawołała. — Będziesz musiała mną pokierować — nadpłynęła odpowiedź. Mała iskierka światła przesunęła się nad głową Rejwan i znieruchomiała. — Gdzie teraz? — Trochę na prawo — zawołała. — Na pewno chcesz to zrobić? — zapytał sługa. — A jeśli tam utkniesz? — To się wysunę — odparła w nadziei, że ma rację. — Nie myśl o tym. — Dalej i trochę na prawo. — Dobrze, a teraz w lewo. Nie tak szybko. Kiedy światło dotarło na koniec zakrętu, zobaczyła, że tunel znów się rozszerza. Potem może być węższy, ale nie dowie się tego, dopóki tam nie dotrze. Wcisnęła się głębiej, poczuła, że ucisk maleje. Minęła zakręt i odetchnęła z ulgą, zobaczywszy, że tunel nadal się rozszerza. Kilka kroków dalej mogła już rozłożyć ramiona, nie dotykając żadnej ze ścian. Przed nią był zakręt w prawo. Magiczne światło sługi nie rozświetlało już otoczenia. Pozostało w wąskiej szczelinie za nią. Widziała teraz dzięki słabemu blaskowi zza zakrętu. Szybko ruszyła naprzód, niemal potykając się na nierównym gruncie. Gdy minęła łuk, odetchnęła głęboko z ulgą. Tunel kończył się na zielono-szarej łące. Drzewa i skały, otwarta przestrzeń. Z uśmiechem zawróciła do zwężenia i przekazała sługom wiadomość o tym, co znalazła. Rejwan patrzyła, jak armia wylewa się z tunelu. Każdy, kto dotarł do wyjścia, przystawał na chwilę, aby się rozejrzeć z ulgą, nim ruszył dalej wąską ścieżką na krawędź wąwozu. Minęło ją już tak wielu, że straciła rachunek. Słudzy magicznie poszerzyli tunel. Biały las, jak nazwała go Imendża, nie będzie już niestety nawiedzany przez jęczące wiatry, ale niewielu żołnierzy zdołałoby się przecisnąć przez wąską szczelinę, jak zrobiła to Rejwan. Potem pojawiły się kolumny niewolników. Tak samo jak pozostali, byli zadowoleni, że wydostali się z tuneli. Na końcu tej podróży zostaną uwolnieni i otrzymają normalną pracę za pieniądze. Służba w czasie wojny zapewniła im skrócenie wyroku. Mimo to Rejwan wątpiła, czy ktokolwiek z nich będzie się przechwalał swym udziałem w nieudanej próbie pokonania Cyrklian. W tej chwili jednak mało kto wspomina klęskę, myślała. Wszyscy są szczęśliwi, że widzą światło słońca. Wkrótce zaczną się martwić, jak przejść pustynię. Myślicielko Rejwan, odezwał się znajomy głos tuż obok. Podskoczyła i odwróciła się twarzą do Imendży. Wybacz mi, świątobliwa, nie słyszałam, jak nadchodzisz. Drugi głos uśmiechnęła się. W takim razie ja powinnam przeprosić, że się tak skradam. Skierowała wzrok w stronę niewolników, ale patrzyła raczej w pustkę. Wysłałam resztę myślicieli przodem, aby znaleźli drogę prowadzącą na pustynię. Czy nie powinnam do nich dołączyć? Nie. Chcę z tobą porozmawiać. I męża przerwała, gdy z tunelu wynurzyła się trumna Quara. Patrzyła, jak ich mija, a potem westchnęła głęboko. Nie wierzę, by talent był kluczowym wymaganiem dla sług bogów. Ważnym, owszem, ale powinniśmy uznać fakt, że niektóre kobiety i niektórzy mężczyźni mogą nam zaoferować inne zdolności. Rejwan wstrzymała oddech. Chyba i męża nie ma zamiaru. Czy zostałabyś sługą bogów, gdyby ci to zaproponowano? Sługą bogów? Czymś, o czym Rejwan marzyła przez całe życie? I męża zwróciła się ku niej, lecz Rejwan nie potrafiła wydobyć głosu. Ja będę zaszczycona, świątobliwa, wykrztusiła w końcu. Drugi głos uśmiechnęła się. A więc tak się stanie po naszym powrocie.